Otwórzmy Słowo Boże na Psalmie 141. Najpierw. Psalm 141. I przeczytamy pierwsze 5 wersetów. Panie, wzywam Cię, pośpiesz mi z pomocą. Usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe, zadając się z mężami, złoczyńcami i spożywał ich posiłki, ich przysmaki. Gdy sprawiedliwy mnie karze, jest to łaska, a gdy mnie karci, jest to jak wyborny olejek na głowę, przed którym głowa moja wzdrygać się nie będzie. I tu skończymy na razie. Bywają takie chwile, kiedy wołamy do Pana i chcemy się modlić i nie możemy się przebić, jak to się mówi. I chcielibyśmy, żeby ta modlitwa nasza była Bogu miła, jak kadzidło. Chcielibyśmy, żeby te podnoszenie rąk były miłe Bogu, jak ofiara wieczorna. A z drugiej strony dobrze jest zdać sobie sprawę z tego, że żeby tak się działo, to Pan Bóg będzie musiał pewne rzeczy zrobić w naszym życiu, bo im bardziej nas będzie oczyszczał, im bardziej będziemy przez Niego uświęcani, im bardziej będzie pilnował drzwi naszych warg, to tym lepiej będziemy Go słyszeć. Jest taki fragment, który mówi, że ogólnie wolą Bożą dla nas jako Kościoła jest uświęcenie i że nasz duch, dusza i ciało mają być gotowe na przyjście Pańskie. I jest również napisane, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. No i teraz, jeżeli my chcemy trwać w takim stanie i chcemy, jak to się mówi, na to przyjście Pańskie się załapać, no to w tym uświęceniu powinniśmy trwać. Ostatnio takie trzy rzeczy jakoś bardzo mnie dotknęły, a jedna nawet mnie zmroziła wręcz. I chcę Wam o tym powiedzieć, dlatego że dotyczy to tego, co jest napisane w wersecie 5. Gdy sprawiedliwy mnie karze, jest to łaska, a gdy mnie karci, jest to jak wyborny olejek na głowę, przed którym głowa moja wzdrygać się nie będzie. W sytuacjach, kiedy wymagamy korekty, tak jak każde dziecko wymaga korekty ze strony ojca, i zawsze stajemy przed takim wyborem, czy nasza głowa cofnie się i wzdrygnie się przed takim olejkiem, bo zauważmy, że w tym 5 wersecie jest napisane, że gdy sprawiedliwy mnie karci, to jest jak wyborny olejek na głowę. Wyborny olejek na głowę, jak zauważyliście, przeważnie jest kojarzony z czymś odświętnym. Jest kojarzony z radością. I jeżeli ktoś, coś ma być dla nas radością, coś ma być dla nas świętem, no to wiadomo, że nasza głowa się przed tym wzdrygać nie będzie. I teraz dobrze by było troszeczkę zmienić może myślenie, bo my mamy takie naturalne, ludzkie cofanie się przed karceniem. Jeżeli Bóg nas karci, to karci nas dlatego, że nas miłuje i może do tego wybrać kogoś, może to robić sam. I to jest, myślę, ważne, żeby rozróżnić jedno i drugie. Otóż tu jest napisane o tym, że sprawiedliwy, gdy mnie karze, to jest łaska. I jak tak normalnie, intuicyjnie to czytamy, no to wygląda na to, że chodzi o człowieka po prostu. Sprawiedliwy mnie karze, sprawiedliwy mnie karci, przychodzi do mnie, mówi, że coś jest nie w porządku i to jest od Boga łaska. Cóż dopiero łaską, cóż dopiero radością i cóż dopiero świętem jest to, kiedy karze mnie sprawiedliwy, który jest moim Bogiem i Ojcem. A liści Pan Bóg i robi tak czasami, że jako narzędzie swojego karcenia, czy jako usta swoje, żeby nas skorygować, wybiera sobie kogoś z ludzi. Niestety bywa tak, i to jest świadectwo znanych mi też osób wierzących, że my mamy takie preferencje, powiedzmy, że sprawy dotyczące naszej korekty załatwimy sobie sami z Panem Bogiem. Czyli właściwie to najlepiej by było sobie pójść do kącika, wylać przed Nim swoje serce i czekać, aż On sam to wszystko zrobi, co trzeba. My będziemy pokutować, zostaniemy uwolnieni i wtedy wszystko będzie dobrze. To jest tak zwany najlepsza opcja. Kiedy nam to powie i kiedy my będziemy pokutować, kiedy będziemy uwolnieni od tego brzemienia. Ale czasem jest tak, że On wybiera do tego kogoś, kto jest bratem, czasem siostrą. I w tym momencie jest pytanie, czy my cofniemy się przed tym, czy potraktujemy to właśnie jako taki olejek na głowę, bo rzeczywiście Bóg rzeczywiście zbliża się do nas z czymś, co powinniśmy zrobić. I my wiemy o tym, że powinniśmy to zrobić. Tutaj jest napisane w tym wersecie coś takiego, że jeśli sprawiedliwy mnie to karze, to jest łaska. A więc jeżeli Bóg już wybiera do karcenia, czy kogoś, kto jest sprawiedliwy, czy kogoś z ludzi, to właśnie my się przyjrzyjmy, kto to jest. Dlatego, że tu to nie jest tak napisane, że gdy karci mnie ktoś, kto ma taki a taki urząd na przykład, to jest łaska. Nie. Tu jest napisane, gdy to robi sprawiedliwy. Czyli jeżeli to jest człowiek, który żyje tak, jak się Bogu podoba i my możemy widzieć to w jego życiu, to znaczy, że od niego warto przyjąć karcenie. Warto przyjąć karanie, jeżeli Bóg użyje takiego narzędzia. Wtedy nawet jeżeli widzimy go i jego życie, to mamy więcej wtedy ufności, że ten człowiek nie zrobi nam krzywdy, tylko że przyjdzie do nas z czymś, co rzeczywiście będzie od Pana Boga. Natomiast jeżeli zechce zrobić to sam Pan Bóg, no to też może zrobić to na bardzo różne sposoby. Może do nas przemówić, może oczekiwać i tak jest. Oczekuje od nas, że jeżeli Duch Święty do nas przemawia, to nasze serce nie będzie zatwardziałe. W związku z tym może robić to w ten sposób, że będzie mówił i będzie czekał na naszą odpowiedź. Czyli objawia się w tym coś, co jest opisane w drugim rozdziale listu do Rzymian, że dobroć Boża prowadzi nas do upamiętania. Pytanie tylko, czy my tą dobroć Bożą będziemy traktowali poważnie, czy będziemy udawali, że nie widzimy pewnych rzeczy. I tu wam chcę opowiedzieć taką historię pewnego misjonarza, który opowiadał, że był na misjach No i działy się tam rzeczy cudowne, wielkie. Ludzie się nawracali, były uzdrowienia i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie przyszła do niego jakaś siostra i powiedziała, że miała sen. I że w tym śnie śniło jej się, że dostała dla niego list. No i w tym liście były tam wersety, właśnie tak się składa, że z listu do Rzymian. No i właśnie z listu do Rzymian te wersety były na temat tego, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi, że ty, który jesteś, prawda, znasz Słowo Boże, stałeś się przyczyną zgorszenia dla niewierzących. No i ten człowiek tak sobie myślał, no dobrze, ale to chyba nie jest w ogóle o mnie. To chyba nie jest dla mnie. Przecież widać, co się dzieje. Cuda, znaki, nie wiadomo co. No panie, jakże? Toż ta siostra się chyba pomyliła. To jest może o niej. No i tak jakiś czas próbował tego unikać i w końcu zaczął Pan Bóg do niego mówić osobiście i pokazał mu takie rzeczy, z których on rzeczywiście musiał pokutować. I w dodatku powiedział mu, to nie jest kwestia tego, co ty zrobiłeś. To jest problem tego, w jaki sposób ty żyjesz. I gdybym dzisiaj przyszedł, to bym cię nie zabrał, bo ty żyjesz w taki sposób. I on miał taki moment rzeczywistej pokuty. On zobaczył coś, przed czym sam odwracał wzrok, bo my niestety mamy taką zdolność jako ludzie. Mamy taką zdolność, że serce ludzkie potrafi być bardzo zwodnicze, potrafimy sami siebie oszukiwać i potrafimy sobie pewne rzeczy nawet wmówić, inaczej nazwać i stwierdzić, że właściwie tak naprawdę to nie istnieje. Ja sobie posłuchałem tego i jak on skończył mówić, no to zacząłem myśleć o tym też. I wiecie co, że jak zacząłem o tym myśleć, to zaczął mi się przypominać akurat jeden konkretny grzech, który od czasu do czasu popełniałem. I ja wiedziałem, że ja go popełniam. Ja miałem tą świadomość, słuchajcie. I w tym momencie do mnie dotarło to, że ja miałem tą świadomość i ja to odpychałem. Że ja to próbowałem inaczej nazwać. Że ja robiłem coś takiego, jak czasem na tych wszystkich kreskówkach, nie? Że taki dymek się pojawia i tak się robi, żeby ten dymek sobie poszedł. Ale przypominało mi się to cały czas. I dotarła do mnie właściwie taka, można powiedzieć, że powaga sytuacji. To znaczy, gdybyśmy się przyjrzeli wszystkim listom, bo nie będziemy ich teraz czytać, ale jak będziecie chcieli, przyjrzyjcie się listom do zborów, które są zawarte w objawieniu. I tam właściwie na 7 zborów, no 5 zostało bardzo mocno skarconych. Bardzo mocno. I nawet te, które nie zostały tak skarcone, czyli te 2, to Pan Jezus powiedział, owszem, to jest dobrze, to jest dobrze, ale mam ci za złe, że robisz pewne rzeczy tak, a tak. No i to jest właśnie ten problem, że my czasami sobie mylimy dwie rzeczy. Mylimy sobie usprawiedliwienie z uświęceniem. Czyli my zostaliśmy zbawieni z łaski, my jesteśmy w Królestwie Bożym, i my mamy tak zwaną pewność zbawienia, mamy relację osobistą z Panem Bogiem, no i właściwie tak naprawdę czekamy na to, aż On nas weźmie stąd. I tu przechodzę do drugiej rzeczy, którą niedawno usłyszałem i która mnie po prostu zmroziła, no bo tamtą usłyszałem najpierw, a tą usłyszałem później. Rozmawiałem z pewną osobą wierzącą, i rozmawialiśmy na temat właśnie tego, że oczekujemy na przyjście Pańskie. No i tak rozmawialiśmy i zaczęliśmy mówić właśnie o tym, co ostatnio przeżywamy, jak Pan Bóg nam pokazuje pewne grzechy, jak nas oczyszcza i że to jest rzeczywiście problem. No i nawet moja żona powiedziała, że no dzisiaj, gdyby Pan Jezus przyszedł, to ona nie wie, czy On ją weźmie, bo to są rzeczy poważne, które Bóg nam pokazuje, nie? No i ta osoba takie oczy na nas wielkie zrobiła i mówi, no jak to? No ale przecież ja oczekuję. I tu pojawił się problem, którego nie mogliśmy wytłumaczyć. To znaczy, że co innego jest oczekiwać, a co innego jest być gotowym. My czasami mylimy sobie te dwie rzeczy. I uważamy, że jeżeli my oczekujemy, to samo oczekiwanie na Pana jest równoznaczne z gotowością. I teraz, gdybyśmy zobaczyli sobie na chwilę do Mateusza, do 25 rozdziału, tam gdzie jest przypowieść o pannach. To tam... jest napisane najpierw o tym, że jak było za dni Noego, nie będę tego całości czytał, bo to jest dłuższy fragment, ale chodzi mi o kontekst. Jak było za dni Noego, tak będzie przyjściem Syna Człowieczego. Jeden został wzięty, drugi zostawiony, nie spostrzegli się. Jak było za... Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, że nastał potop, tak? Jeden wzięty, drugi zostawiony. Czuwajcie więc. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział i tak dalej, nie pozwoliłby podkopać domu swego. I bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godziny, które się nie domyślacie. Potem jest o sługach. Szczęśliwy sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Postawi go nad całym mieniem swoim. A jeśli był zły sługa, rzekł w sercu swoim Panu i zwleka z przyjściem i zaczął bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi dnia, w dniu, którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. Czyli taki człowiek zostanie zaskoczony i usunięty i wyznaczy mu los z obłudnikami. Potem jest napisane, wtedy podobne będzie królestwo, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus mówi o tych sprawach, podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy wyszły na spotkanie oblubieńca. Wszystkie miały lampy. 5 z nich było głupich, 5 z nich mądrych. Głupie zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi, a gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Czyli jedne z nich były przygotowane, bo miały jeszcze w dodatku zapas tej oliwy. Natomiast te drugie były nieprzygotowane, bo go nie miały. I wszystkie czekały. Wszystkie czekały. Owszem, wszystkie się zdrzemnęły. Ale w pewnym momencie taka sytuacja była, że jedne z nich zobaczyły, że lampy, w których najwyraźniej się palił ogień, do tej pory zaczynają gasnąć. No i teraz jest dramat, dlatego że gaśnie mi lampa, a ja jestem nieprzygotowany. Ja czekałem. Przecież ja czekałem. Ja byłem w orszaku. Wszystko było gotowe. Byłyśmy zgromadzone, bo to przeważnie w domu oblubienicy się one spotykały i one po prostu czekały na to, aż oblubieniec przyjdzie. No więc co? Oczekiwanie było, gotowości nie było. Więc oczekiwanie nie jest tożsame z gotowością. No i wiadomo, co się później stało. Jedne zostały zaproszone, weszły, a drugie po prostu nie weszły, no bo musiały szukać tej oliwy, ponieważ jak lampy zgasną, no to one właściwie de facto nie są orszakiem, bo one miały oświetlać drogę przecież. To działo się wszystko w nocy i one po to tam stały, żeby mieć na odpowiedni czas gotowe palące się lampy, a nie kopcące kikuty. To jest różnica. W związku z tym, jeżeli my mówimy o tym, że my jesteśmy gotowi, albo że jeżeli mówimy o tym, że my oczekujemy, a więc jesteśmy gotowi, to jest nieporozumienie. Ponieważ jest napisane coś takiego, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. I to jest napisane w liście do Hebrajczyków. To jest rozdział 13. To jest rozdział 13. A nie, przepraszam, 12. Rozdział 12. I wcześniej wersety mówią do oczy, o karceniu. W 12 rozdziale jest napisane od 4 wersetu tak. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. I tu przechodzimy już do tego drugiego rodzaju karcenia. To znaczy, Pan Bóg robi to sam. Oczywiście może użyć do tego również kogoś, ale nie upadaj na duchu, kiedy on cię doświadcza. I jeżeli wrócimy do tego psalmu 141, to poczytuj sobie to za radość. Bo jeżeli Pan Bóg pokazuje ci, że to jest do oczyszczenia, to jest do oczyszczenia, to jest do oczyszczenia, to znaczy, że ty żyjesz. To znaczy, że leczymy. Bo nieboszczyków się nie leczy, ale ty żyjesz. W związku z tym, jeśli przychodzi i mówi, jeżeli my jego dobroć traktujemy poważnie i się nawrócimy, to dobrze. Jeżeli nie, to nas zaczyna karcić, to wtedy nie cofajmy się, żeby nasza głowa się przed tym nie wzdrygała. Bo jeśli, jest 6 werset, bo kogo Pan miłuje, tego karze. I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Niestety, jest tak, że wielu wierzącym się wydaje, że ich życie duchowe może właśnie przechodzić w taki sposób, jak się dzisiaj wychowuje dzieci bezstresowo. To znaczy, że Pan Bóg będzie nam, wszystko będzie nam darowywał, żeby przypadkiem nas nie bolało. I jeśli chodzi o karcenie, to ono nas nie dotyczy. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy już usprawiedliwieni. W związku z tym nasze uświęcenie, dążenie do uświęcenia, jego nie interesuje. Otóż bardzo go interesuje. I właśnie dlatego na tych wszystkich fragmentach, w tych wszystkich fragmentach objawienia, tam jest napisane, że interesują Pana Boga nasze uczynki, interesuje go nasze życie, to jak my żyjemy. Nie co my mówimy, nie co my głosimy wszem i wobec, tylko jak de facto żyjemy. W związku z tym, jeżeli chcemy, żeby była miła Bogu ta nasza ofiara jako modlitwa i to nasze podnoszenie rąk, to nastawiajmy się na słuchanie. I tam nawet ci jest napisane w pewnym miejscu, że jeżeli idziesz do domu Bożego, to się nastaw na słuchanie. I czasami jest tak, że nie usłyszysz rzeczy przychylnych, nie usłyszysz rzeczy, które będą miłe, ale jeżeli usłyszysz rzeczy niemiłe, bo jesteś do oczyszczenia w pewnej sprawie, poczytuj to sobie za radość. I ponieważ to jest dowód tego, że żyjesz i że Bóg obchodzi się z tobą jak z synem, a nie jesteś dzieckiem nieprawym, nawet mamy w UBG mamy słowo bękart. Ponadto, werset 9, 12-9, szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej powinniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? O, ciekawe, aby żyć. Czyli żyć albo nie żyć? Jeżeli się nie poddam karaniu, karceniu Bożemu, to ja mogę nie żyć? No jakże to? No ano tak, właśnie. Bo to, co nam Pan Bóg dał, przymierze, w jakim jesteśmy, to jest przymierze dla ludzi, którzy są duchowo żywi. Jeżeli są duchowo żywi, to będą odbierać karcenie jako coś, co jest dobre, bo leczymy. No ale jeżeli przestaną odbierać coś takiego, jeżeli zaczynają drętwieć, jeżeli ta dłoń czy cokolwiek zaczyna się, że tak powiem, martwicą objawiać, no to z jednej strony jest przyjemnie, bo nic nie czuć. Ale z drugiej strony, jak się nad tym zastanowić, to nic nie czuć, dlatego że ona martwieje. Czyli uwaga. I tu wracamy do tego, że mamy siebie nawzajem również po to, że jeżeli Pan Bóg kogoś z nas użyje, zechce użyć do korekty brata czy siostry, to właśnie Jeżeli widzimy życie tego brata, widzimy życie tej siostry, jeżeli widzimy, że ten człowiek nie chce nam zrobić krzywdy, jeżeli widzimy, że ma za sobą świadectwo, to znaczy, że nie wolno słów korekty wypowiedzianych w miłości, ponieważ miłość raduje się z prawdy, nie wolno tego lekceważyć. Bo może Bóg przychodzi do nas właśnie po to, żeby nam przedłużyć, dawać obfite jeszcze bardziej życie. Tamci, werset 10, karcili nas, czyli ojcowie według ciała, karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc czego? Sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Czyli człowiek, który nie poddaje się Bożemu karceniu, korekcie, to on może nie dość, że sam sobie zrobić szkodę, to on jeszcze innym będzie robił szkodę, bo pokala jeszcze innych. To jest sprawa, która jest, że tak powiem, na poziomie osobistym i to jest sprawa, która jest również na poziomie kościelnym. I stąd się właśnie bierze to, że jest dużo ostrzeżeń, stąd się bierze konieczność czasami nie tylko ostrzeżenia, ale nawet wykluczenia dla dobra kogoś, kto jest grzesznikiem, żeby on się upamiętał. Ale dążcie do uświęcenia, bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. No i o jakie ujrzenie Pana może chodzić? Przecież Pan Jezus, kiedy przyjdzie powtórnie, widzialnie, w swojej chwale, to zobaczą go wszyscy grzesznicy na ziemi. I będą biadać wszystkie pokolenia, tak? To będą ludzie, którzy będą bez uświęcenia i oni go ujrzą. To skoro bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana, to o któreż przyjście może chodzić? O to pierwsze, najwyraźniej, czyli o to, na które czekamy. A jeżeli czekamy, to cieszmy się z naszego usprawiedliwienia, ale korzystajmy z tego, że usprawiedliwienie zostało nam dane dzięki łasce, a łaska nam jest dana po to, żeby dążyć do uświęcenia. Jako coś, co nam to umożliwia. Apostoł Piotr w pierwszym liście, w 4 rozdziale, pisze rzeczy, które w tym kontekście są ważne, aczkolwiek nie są łatwe. 4 rozdział, 1 Piotra, 4 rozdział od początku. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Czyli to dla nas rzeczą normalną jest to, że na przykład otoczenie nasze, które kiedyś z nami razem chodziło na piwo albo na gorsze rzeczy, nas już w tej chwili nie rozumie. Oni nie wiedzą dlaczego i nie pojmują, dlaczego my tam z nimi już nie pójdziemy. I jeszcze są nas gotowi w tej sprawie oczerniać. Ale my mamy pozostały czas doczesnego życia już nie poświęcać temu, co kiedyś robiliśmy, tylko czego? Woli Bożej. Woli Bożej. Czyli tak, szukać woli Bożej dla siebie osobiście i pamiętać o tym, że wolą Bożą jest uświęcenie nasze, tak? Czyli tak ogólnie dla wszystkich nas wolą Bożą jest uświęcenie. A co jest wolą Bożą tak szczególnie dla każdego, no to każdy powinien od Pana Boga odebrać. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W tym bowiem celu i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Najprawdopodobniej chodzi tu o ludzi, którzy kiedyś była głoszona im Ewangelia, umarli śmiercią męczeńską, zostali osądzeni na sposób ludzki, ale teraz mogą żyć w duchu na sposób Boży. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. I znowu tu mamy taki fragment, na który często się powołują w zborach i traktują tą miłość jako taki wielki dywan, pod który się wszystko zamiata. Bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Tymczasem, jeżeli my kogoś miłujemy, to my będziemy patrzeć na niego z wyrozumiałością, nawet jeżeli będzie nas krzywdził. Będziemy go mimo to miłować. Natomiast to nie oznacza, że on sam nie powinien zostać skorygowany przez i nie powinien przyjąć korekty, a następnie pokutować. To są dwie osobne rzeczy. Więc ta miłość, o której tak się mówi, że ona zakrywa mnóstwo grzechu, w związku z tym zostawmy grzechy najlepiej. Nie mówmy, nie korygujmy, nie pokutujmy, tylko dajmy spokój, to wszystko zamieciemy. To jest konkretne nieporozumienie najgorszego sortu. Okazujcie gościnność jedni drugim, bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Tak się składa osobiście, że akurat mamy takie czasem przeżycia, że jesteśmy zmęczeni. Nie mamy ochoty już być gościnni, bo po prostu mamy tego wszystkiego dość. I wtedy Pan Bóg przychodzi do nas z takim słowem: usługujcie gościnnością bez szemrania. No i cóż mamy zrobić? Trzeba po prostu dać się Bogu skorygować i usługiwać bez szemrania. Pan Bóg doda sił. Albo nie mam siły, nie wychodzę z łóżka, nie wiem, nie będzie kazania, nie ma nic. No i Pan Bóg mówi: dam ci słowo, będzie słowo, tylko wstawaj, bo nie należy twoje życie do ciebie samego. No nie należy. Taka jest prawda. I dalej. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jakie jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowaliście i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. To jest też ciekawe a propos korygowania. Nie wtrącaj się do cudzych spraw, dopóki cię Pan Bóg nie pośle. I żeby to nie było twoje cielesne. Widzisz, że brat twój grzeszy, idź do niego, bo widzisz, że grzeszy. Ale jeżeli ty masz tylko podejrzenie, jeżeli tylko coś tam, nie. Ty musisz widzieć konkrety. Jeżeli nie, to weź ze sobą brata. Niech on jako świadek będzie człowiekiem, który ewentualnie to samo widzi. Wszakże, jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Czyli tak, jeśli już cierpimy, to cierpmy według woli Bożej, miejmy tą świadomość w sumieniu, że nie cierpimy jako grzesznicy, żeśmy na to nie zapracowali, krótko mówiąc, że to nie jest sąd na przykład Boży nad nami. Dlaczego? Bo sąd Boży zaczyna się od domu Bożego. Czyli jeżeli Pan Bóg będzie sądził ten świat w ogóle, to zacznie od swoich. I niestety nie da się ukryć, że coś takiego się dzieje w tej chwili, w ogóle w Kościele powszechnym jako takim, że naprawdę dziwne rzeczy się z wierzącymi dzieją. Naprawdę dziwne. Ludzie odpadają od wiary, idą w zwiedzenia, zaczynają żyć w sposób byle jaki ewentualnie, nie wiem, idą w coś, co wydaje im się, że jest od Pana Boga, to wcale nie jest od Pana Boga, ani myślą, że to jest błogosławieństwo, to jest sąd. To jest po prostu sąd. I trudno się dziwić, bo sąd zaczyna się od domu Bożego. Dlatego jeżeli już cierpisz, to niech to nie będzie Boży sąd, tylko niech to będzie coś, co jest dla Jego chwały. Ten fragment, że nadszedł czas, żeby sąd rozpoczął się od domu Bożego, to nie jest wcale nic, co jest nowe. To jest cytat. To jest cytat z Księgi Ezechiela. I otwórzmy na chwilę Księgę Ezechiela z rozdziału 9. Ezechiela 9. Potem zawołał donośnym głosem, od początku czytam, że to na własne uszy słyszałem. Przybliżcie się wykonawcy sądu nad miastem, każdy z narzędziem zniszczenia w ręku. A oto sześciu mężów przyszło od górnej bramy zwróconej ku północy, a każdy miał w swoim ręku narzędzie zniszczenia. Był wśród nich jeden mąż odziany w lnianą szatę i z przyborami do pisania u swojego boku. Ci przyszli, stanęli koło miedzianego ołtarza. A chwała Boga Izraelskiego podniosła się z cheruba, na którym spoczywała, w stronę progu przybytku. Potem zawołał do męża odzianego w lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swojego boku. I rzekł Pan do niego, przejdź teraz przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem, przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców i tak dalej, i tak dalej. Rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. W UBG jest napisane, rozpoczęli od starszych. Ciekawa rzecz. I później w 10 rozdziale jest napisane, że cheruby podniosły się i podniosła się chwała Pańska. 4 werset. Z nad cherubów do progu przybytku i przybytek napełnił się obłokiem, a dziedziniec był pełen blasku chwały Pana. I tam jest napisane, że chwała Pańska opuściła świątynię, zdaje się, prawda? To jest dalszy werset 19. A gdy cheruby podniosły swoje skrzydła, na moich oczach wzbiły się w górę od ziemi i podniosły się wraz z nimi koła i stanęły u wejścia do wschodniej bramy przybytku Pana, a chwała Boga Izraelskiego była na górze nad nimi. Czyli chwała odeszła przez wschodnią bramę z przybytku i wyszła stamtąd. I teraz znowu, jak tu nie skojarzyć sobie, no skoro Piotr się na to powołuje, to jak sobie to nie skojarzyć z tym, że sąd zaczyna się od Kościoła, czyli od domu Bożego, Bóg zaczyna sądzić, zaczyna od starszych i chwała Boża odchodzi. Wobec tego mamy mieć trzeźwość, mamy czuwać i uważać, bo jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzeszny gdzieś się znajdą. Mamy tutaj problem kolejny, to znaczy taki, że z jednej strony jest napisane, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, a z drugiej strony jest napisane, że jeżeli dostąpi zbawienia. Czyli z jednej strony mamy coś, a z drugiej strony to coś jeszcze dostaniemy. I tak to jest, że z jednej strony zbawienie mamy, a z drugiej strony to dostaniemy. Z jednej strony jesteśmy w Królestwie Bożym, a z drugiej strony będziemy mieli wejście do Królestwa Bożego. Jak apostołowie założyli kościoły, 14 rozdział Dziejów, a tam jest napisane w wersecie 22. Że zwiastując dobrą nowinę, 21, także temu miastu pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Czyli No, to jest to, co mówi Piotr. Nie będzie lekko, żeby wejść, a z drugiej strony już jesteście. Trzeba się pogodzić z tym, co jest napisane. To nie jest tak, że jesteśmy zbawieni z uczynków oczywiście, bo jesteśmy zbawieni z łaski, ale trwajcie w wierze, tam jest napisane. Oni ich umacniali, żeby trwali w wierze. W związku z tym, wracając do tego psalmu, Pan Bóg robi to wszystko po to, żebyśmy mogli w wierze trwać, żebyśmy mogli trwać w uświęceniu i żebyśmy mogli być gotowi na Jego przyjście. Gotowi będziemy wtedy, kiedy będziemy trwali w uświęceniu. To nie jest kwestia doskonałości perfekcyjnej, to jest kwestia trwania w tym procesie i szczerości przed Panem. Jeżeli jesteśmy szczerzy, damy się korygować. Pan Bóg to zobaczy i naprawdę wszystko będzie dobrze. Natomiast jeżeli będziemy te dymki odpędzać, jeżeli będziemy udawać, że się nic nie dzieje, to naprawdę może być bardzo niedobrze. Bo wtedy ten proces uświęcenia może jakoś, że tak powiem, możemy traktować opacznie i może nas to ominąć. Jeżeli sąd zaczyna się od domu Bożego, to znaczy, że Piotr wyraźnie mówi, że sąd zaczyna się od Kościoła. Tam, jak Ezechiel mówił o tym znaku, że na czołach tych wszystkich mężów będzie znak, tam jest taka, dokładnie w hebrajskim oryginale jest napisane taf, że to jest taf. A z kolei taf w paleohebrajskim to była litera, która była w kształcie krzyża. Czyli jak ktoś miał krzyż na czole, to go omijano. A jak nie miał, to był zabijany. I ten znak, takie taf, w tamtych czasach dawano zwierzętom, które należały do właścicieli. Więc jeżeli ktoś należał, to był znakowany, tak? Jeżeli ktoś podpisywał dokument, a nie umiał pisać, to też się podpisywał takim znakiem, krzyżykiem. I też się na to mówiło taf. Nawet w księdze Hioba jest coś takiego, jak Hiob mówi, oto mój podpis. I tam jest taf. Czyli jeżeli jesteśmy oznaczeni, to oznaczenie coś znaczy. Jeżeli ono coś znaczy, to mamy w tym trwać. Jak będziemy w tym trwać, to będziemy poddawać się korekcie. Jak będziemy poddawać się korekcie, to wytrwamy. I nasza wiara nie będzie martwa. I to jest coś, co cały czas Pan Bóg mówi do Kościoła. I obyśmy się z tym wszystkim nie minęli, bo jak się miniemy, to pomyślimy sobie, dobrze, Pan Bóg mnie kiedyś zbawił, to mam już absolutnie bez uświęcenia, robię co chcę, absolutnie zapominam o tym, albo udaję, że nie wiem, o co chodzi. I Pan Bóg przypomni nam jeszcze wiele rzeczy, ale traktujmy to jako błogosławieństwo i nasza głowa niech się nie wzdryga, bo to jest jak olejek. To powinno być dla nas łaską i przyczyną do radości, że nam Pan Bóg pokazał, bo nas kocha i traktuje jako synów prawych. Amen. Amen.